Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
Na przestrzeni wieków chlubne karty misyjnego zaangażowania zapisała Polska. Już na początku XVII stulecia spotykamy polskich misjonarzy w Persji, a później w Indiach, Chinach i na Dalekim Wschodzie.
Rozbiory Polski i kasacja klasztorów w zaborach rosyjskim, pruskim i częściowo austriackim zadały cios pracy misyjnej, jaka wychodziła z naszego kraju. Mimo to, począwszy od lat 30. XIX wieku, znowu spotykamy Polaków zaangażowanych w dzieło misyjne.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Florian Topolski pochodził z Podola i był kapucynem. W czasie choroby, na którą zapadł przebywając w jednym z klasztorów we Francji, przeczytał 14-tomowe dzieło poświęcone działalności misyjnej Kościoła. Pod wpływem opisów prześladowań chrześcijan, zwłaszcza w Koszyńszynie, dzisiejszym Wietnamie, zapragnął wyjechać na misję. W 1835 roku, po 5 miesiącach podróży statkiem, dotarł do Indii. Został skierowany do Purnea, na wschodzie kraju. Tu na prośbę nielicznych katolików zorganizował centrum misyjne.
Po początkowych trudnościach językowych przełożył z francuskiego na język angielski i hindustani katechizm rzymski i inne teksty nieodzowne w pracy kapłańskiej. W powierzonych sobie placówkach wznosił nowe świątynie lub modernizował już istniejące kaplice. Był ofiarny dla ubogich. Mimo dynamicznej aktywności apostolskiej prowadził głębokie życie wewnętrzne, na przykład dla odbycia spowiedzi podróżował około miesiąca do Kalkuty. Wśród miejscowej ludności pozyskał opinię świątobliwego. Sądzono nawet, że za przyczyną jego modlitw dzieją się sprawy cudowne. Gwałtownie postępująca gruźlica zmusiła go do opuszczenia Indii w 1843 roku.
W ślady ojca Topolskiego poszli dwaj inni kapucyni, ojcowie Emanuel Słowik i Kamil Studziński. Po ukończeniu studium misjologicznego w Rzymie pracowali przez kilka lat w Indiach Wschodnich.
Aż 30 lat przebywał w Indiach arcybiskup Władysław Michał Zaleski, delegat apostolski w tym kraju. W 1893 roku założył pierwsze ogólnoindyjskie seminarium duchowne w Kandy na Ceylonie. W swoich licznych podróżach często zatrzymywał się w Kalkucie, gdzie utrzymywał kontakty z wicekrólem i członkami rządu. Szanowali go nie tylko władcy, ale również bramini i buddyści. Odwiedzanie stacji misyjnych uważał za jeden z głównych obowiązków delegata apostolskiego.
W ciągu pierwszych 15 lat pracy arcybiskupa Zaleskiego na stanowisku delegata apostolskiego Indii Wschodniej przybyło ponad 500 000 katolików. Dojrzewanie kościoła w tym kraju było niewątpliwie przyspieszone przez kształcenie rodzimych kapłanów.
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Polskich misjonarzy nie mogło zabraknąć także na kontynencie amerykańskim. W 1885 roku ksiądz Józef Dąbrowski założył nawet polskie seminarium duchowne w Orchard Lake w stanie Michigan. W tym samym czasie pierwsi polscy salezjanie docierają do Ameryki Południowej. Rekrutowali się oni z chłopców, którzy uciekając, często w bardzo dramatycznych okolicznościach, z polskich ziem pod zaborami, znajdowali schronienie i naukę w domach salezjańskich w Turynie. Pierwszy misjonarz salezjański, Felix Kaczmarczyk, wyjechał do Kolumbii, a kolejny, Jan Sikora, do Ziemi Ognistej, gdzie pracował wśród miejscowych Indian. Dzięki zgromadzonym przez niego eksponatom powstało w Buenos Aires jedno z najbogatszych muzeów misyjnych. Począwszy od roku 1893, niemal każdego roku jakiś z Polaków wyruszał do pracy misyjnej w tym regionie świata.
W XIX wieku trwałe ślady zostawili nasi rodacy także w Afryce. Jezuita Maksymilian Ryło, rektor Collegium Urbanianum w Rzymie, opracował plan wikariatu apostolskiego Afryki Środkowej. W 1845 roku wikariat utworzono, a ojciec Ryło został jego pierwszym prowikariuszem. Wkrótce przygotował plan ewangelizacji Czarnej Afryki, który przyjęła za swój Kongregacja Rozkrzewiania Wiary.
W 1880 roku jezuici z prowincji Małopolskiej z księdzem Emanuelem Gabrielem na czele rozpoczęli pracę w Dolnej Zambezji, dzisiejszym Mozambiku, a w późniejszych latach także w Górnej Zambezji, czyli w obecnej Zambii. W sumie w tak zwanej misji zambeskiej pracowało ponad 10 jezuitów z Polski. Tam właśnie powstała prefektura apostolska Broken Hill, którą zarządzał ksiądz Bronisław Wolny. Z kolei w Afryce Południowo-Zachodniej, w Namaualandzie, jako prefekt apostolski, pracował wybitny misjonarz z zakonu oblatów, ojciec Stanisław Poraj-Królikowski.
Trzeba tu także wspomnieć wygnanego z Gniezna i Poznania przez rząd pruski prymasa Polski Mieczysława Halkę-Leduchowskiego. Począwszy od roku 1892, przez 10 lat pełnił urząd prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.
Bratanicą kardynała Leduchowskiego była Teresa Maria Leduchowska, która powołała do życia prężny instytut misyjny pod nazwą Sodalicja Świętego Piotra Klawera dla misji afrykańskich. Dla rozpowszechnienia dzieła setki razy występowała publicznie, co na owe czasy było nowością. Główny akcent działalności sodalicji został położony na apostolat słowa drukowanego. Do II wojny światowej wydano ponad 3 miliony książek w 160 językach afrykańskich. Z kolei czasopismo misyjne Echo Afryki ukazywało się w 8 językach europejskich.
Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Najwybitniejszym polskim misjonarzem przełomu XIX i XX wieku był jezuita, ojciec Jan Bejzym. W 48 roku życia wyjechał na Madagaskar do posługi trędowatym. Im właśnie chorym, głodnym i wyrzuconym poza nawias społeczeństwa oddał wszystkie swoje siły, zdolności i serce. Na Czerwonej Wyspie stworzył pionierskie dzieło, które uczyniło go prekursorem współczesnej opieki nad trędowatymi. Z ofiar zebranych wśród rodaków w kraju i na emigracji wybudował w Maranie szpital dla 150 chorych. Szpital ten, pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, istnieje do dziś.
Wyczerpany pracą ponad siły, ojciec Bejzym zmarł w 1912 roku, otoczony nimbem bohaterstwa i świętości. Śmierć nie pozwoliła mu zrealizować innego cichego pragnienia, wyjazdu na Sachalin do pracy misyjnej wśród katorżników. Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 18 sierpnia 2002 roku na krakowskich Błoniach ogłosił go błogosławionym.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.